меня слышите? Русские здесь, они все бомбардируют. Я в ужасной позиции, не хочу умирать. Я не знаю, что делать.
Бегом!
Ну, я и тебя приезжай.
Rozmawialiśmy przez telefon z jedną z naszych przyszłych adoptowanych córek. Właśnie wtedy rozpoczęła się inwazja. W tle słyszeliśmy odgłosy broni maszynowej. Rosjanie już równali to miasto z ziemią i mieli sierociniec na celowniku. Przeniesiono dzieci w kierunku centrum Ukrainy, ale armia rosyjska zbliżała się również tam, więc zostały ewakuowane na zachód kraju. Kiedy usłyszeliśmy o wybuchu wojny na Ukrainie, to był szok, coś niewiarygodnego, widzieć rodzinne miasto bombardowane w ogniu eksplozji. To było surrealistyczne, z początku niezrozumiałe i szokujące. A potem dotarło do nas. Nasza rodzina i dzieci tam są. Zadzwoniła dyrektorka sierocińca i zapytała: zabierzecie wszystkie 60? Był środek nocy, kiedy zadzwoniła. Nie wahaliśmy się. Odpowiedzieliśmy: tak. Spokane, stan Waszyngton, 27 lutego, godzina 5:43 nad ranem. Matthew Shea wraz z żoną Wiktorią są w trakcie procesu adoptowania czwórki dzieci z ukraińskiego sierocińca w Mariupolu. Przed chwilą rozmawiali z jednym z nich przez telefon. Są wstrząśnięci. Wojska rosyjskie bombardują miasto. Dyrektorka sierocińca błaga o pomoc. Natychmiast po tym telefonie Matt i Wiktoria zaczynają organizować zespół, który poleci do Polski, by przedostać się do Ukrainy i uratować 60 sierot. Rosjanie zbombardowali w Mariupolu dziecięcy i położniczy szpital oraz doszczętnie zniszczyli drugi sierociniec. Zrzucili bomby na szkołę, gdzie schroniło się 400 osób, w tym matki z dziećmi i starcy. Matthew Shea, wielokrotnie odznaczony weteran armii USA, służył w Bośni, Iraku i Kuwejcie. Sześciokrotnie wybierany do Izby Reprezentantów stanu Waszyngton. Dziś pastor zaangażowany w działalność charytatywną. Wraz z żoną Wiktorią, pochodzącą z Charkowa w Ukrainie, jako wolontariusz organizacji Loving Families and Homes for Orphans, pomaga sierotom z Ukrainy. Modliliśmy się całym kościołem, co mamy robić, jak uratować te dzieci z opresji. Pastor Matt Shea opracował strategię działania. Wybrał kilku członków kościoła, w tym mnie. Mam własną rodzinę, ale wiedziałem, że trzeba wydostać te dzieci ze strefy wojny. Matt obserwował sytuację w Ukrainie. Skontaktował się ze mną na kilka dni przed wylotem. Powiedział, że wygląda na to, że jesteśmy w stanie dotrzeć do dzieci i wyciągnąć je stamtąd. Kiedy Wiktoria zadzwoniła do mnie w poniedziałek, skontaktowałam się z mężem i zapytałam, czy mogę polecieć. W żadnym wypadku, powiedział. Poprosiłam, żeby odłożył słuchawkę i pomodlił się. Nie chcę się modlić, bo wiem, że pozwolę ci tam lecieć. Mój mąż to człowiek wiary, rozumie, na czym to polega. W 48 godzin Mattowi udaje się zebrać zespół składający się z 5 odważnych ludzi, którzy mają przemierzyć tysiące kilometrów, by uratować 60 ukraińskich sierot ze strefy wojny. Wyleciliśmy ze Spokane. Ledwie nam się udało z powodu obostrzeń covidowych, ale w końcu dotarliśmy do Polski. Londyn. Wchodzimy na pokład za 20 minut. No to jesteśmy. Wylądowaliśmy. A więc to Polska. Trochę tu pusto. Jest 8 wieczorem w Warszawie. Właśnie wylądowaliśmy. A jutro o 6 rano musimy być we Lwowie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. W tym czasie Matt kontaktuje się ze swoimi znajomymi z Polski, którzy mieszkają 100 kilometrów od granicy z Ukrainą, w Lublinie. Z pastorem Pawłem Chojeckim, redaktorem naczelnym telewizji Idź Pod Prąd, poznali się kilka lat temu w Stanach.
Jedziemy na Okęcie, żeby odebrać z lotniska w Warszawie delegację Amerykanów, która ma na celu uratować z Ukrainy 60 sierot, które są gdzieś pod Lwowem. Lublin jest 100 kilometrów tak mniej więcej od ukraińskiej granicy, wielkie miasto, także już z dala od tych działań wojennych, tego zamieszania przygranicznego. My oczywiście od wielu lat angażujemy się w to, by ostrzegać świat przed zagrożeniem komunistycznym ze strony Chin i Putina. Stąd kiedy Putin najechał Ukrainę, no to od razu włączyliśmy się w akcję pomagania i to jest jeden z przykładów. Ten naród teraz doświadcza takiej próby dziejowej i nie może tutaj zabraknąć Polaków.
Tutaj, na trzy. Tak, dobra. Hej!
It was very good, yes. We tried to sleep a little bit, but you know, because adrenaline is pumping, we were just like, there's so many emotions involved. Thank you for what you guys do. It means so much to us, and so many people are involved. So we really appreciate that.
Yes, amen.
This lovely lady is feeding us with sandwiches and pastry, and look at us,
and look at
devouring
the happy
it. Yeah,
faces.
This especially
very happy face.
Jesus, so good.
Thank you, Lord. Yes.
Jaki jest plan waszej misji ratunkowej? Zamierzamy przekroczyć granicę i dotrzeć do sierot. W tej chwili są ewakuowane. Niewiele wiemy poza tym, że są teraz w pociągu. Spotkamy się z nimi, damy im jeść. Od kilku dni dzieci nie mogły się nawet umyć. Zaopiekujemy się nimi i przewieziemy w bezpieczne miejsce. Mamy nadzieję, że do Polski. Czy możesz przedstawić członków waszego zespołu ratunkowego? Oczywiście, Gabe Blomgren, pastor uwielbienia w naszym kościele. Gabe był też finalistą American Ninja Warrior. Zawsze się śmieję, kiedy o tym wspominam. Tam z tyłu siedzi Mike Munch. Mike pracuje w branży budowlanej, jest również członkiem ochrony w naszym kościele. Oczywiście moja urocza żona Victoria, osoba o największym sercu, moja kochana. Anna, nasza przyjaciółka, matka i silna kobieta, która jest bardzo potrzebna w naszym zespole. Opiekowała się dziećmi, które doświadczyły traumy, więc potrzebujemy kogoś doświadczonego w tej sferze, bo te dzieciaki miały traumatyczne ostatnie 24 godziny. Czy nie boicie się wjeżdżania do strefy wojny? Byłem w dwóch krajach, gdzie toczyła się wojna, w Bośni i w Iraku, więc nie boję się i z całą pewnością warto tam jechać, by uratować sieroty. Jakie były twoje pierwsze myśli, gdy Putin napadł Ukrainę? Uprzedzaliśmy naszą rodzinę, że to nadciąga, ale nie mogli uwierzyć. Takie rzeczy działy się przecież podczas II wojny światowej. Jednak Putin mówił wielokrotnie, że ma plan napaść na Ukrainę. W 2005, 2013, a nawet zeszłego lipca 2021 roku napisał cały artykuł, dlaczego Ukraina powinna być zaanektowana. Był bardzo precyzyjny. Powinniśmy słuchać naszych wrogów i wyciągać wnioski, bo on te słowa teraz wprowadza w czyn. Putin zachowuje się tak, że jeśli on nie będzie miał Ukrainy, to nikt nie będzie jej miał. Zrównuje teraz z ziemią całe miasta, co jest oczywiście czystym złem z chrześcijańskiej perspektywy. Kiedy chrześcijanie nie są zaangażowani w politykę, wybuchają wojny i tego właśnie jesteśmy teraz świadkami. Dlaczego skontaktowałeś się z pastorem Pawłem Chojeckim? Dlatego, że Paweł jest dobrze znany w kręgach chrześcijańskich w Ameryce jako wielki polski patriota. Walczyłby u boku Jana III Sobieskiego, jeśli żyłby w tamtych czasach. Znamy Pawła z jego odważnej postawy w obronie wolności religijnej. Dziękujemy za waszą gościnność i za waszą pomoc sierotom. To wspaniałe, że jesteście z nami. Chwała Bogu i niech wam Bóg błogosławi.
So we leave the highway. 5 minutes and we'll be at home.
Na prośbę Mata Paweł organizuje zespół, który pomoże Amerykanom uratować ukraińskie sieroty. Polacy zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie.
Look at this spread. Pastors and so welcoming. I am definitely overwhelmed and then by the love and hospitality. Wow. There's a huge body of Christ all around the world that is just so excited to help and
Wiecie, co oni zrobili? Zjawiamy się w środku nocy, a oni mają dla nas gotową, pyszną kolację. Pytają się nas, czego potrzebujemy, więc mówię, że dwóch autokarów. Oni, daj nam chwilę. Pół godziny później mamy do dyspozycji dwa autokary, o 2:30 w nocy. Potem pytają, czy potrzebujecie jedzenia na drogę. Nie martwcie się o paliwo, nie martwcie się o kierowców. Wszystko jest opłacone. Wy tylko jedźcie uratować dzieci. To jest gościnność, której potrzebujemy jako Kościół. Amen.
Jak Kornelia do mnie zadzwoniła, że jest potrzeba najpierw jednego, później dwóch autokarów, bo tam dużo zmiennych było w trakcie, to powiedziałem jej, że no jak to się uda zrobić w tak krótkim czasie, to trzeba będzie tylko powiedzieć, że to jest dzięki Bogu. Rozmawiałem z właścicielem, powiedziałem, o co chodzi, że dziś w nocy trzeba będzie pojechać na Ukrainę po 60 dzieci. To tak się zatrzymał. Dzisiaj w nocy na Ukrainę. No to się umówiłem z nim, że zadzwonię się z nim za 15 minut. Zadzwoniłem i powiedział, no okej, Nie, zgodził się. No i tak między chyba trzecią a czwartą rano już tam byliśmy u niego i oni wsiedli w autokary i pojechali.
Członkowie ekipy ratunkowej praktycznie nie mieli czasu, by się przespać przed wyjazdem do Ukrainy. Niektórzy spali godzinę, niektórzy wcale.
So we had 30 minutes of sleep, shower, ready to go. Let's go to the border.
Nie mają jednak czasu do stracenia. Wojska Putina atakują kolejne ukraińskie miasta. Wojska rosyjskie znów przeszły do natarcia na miasto Zaporoże. Dzieci zostały stamtąd ewakuowane. Matt i Wiktoria są w ciągłym telefonicznym kontakcie z jednym ze swoich adoptowanych dzieci. Dostają informację, że sierotom udało się wsiąść do pociągu z Dniepropietrowska do Lwowa, gdzie mają dotrzeć o 10 rano. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Mimo że Amerykanie wjeżdżają do państwa, w którym toczy się wojna, w ich oczach nie widać strachu, ale determinację. Wierzą, że uda im się uratować sieroty. Lecieliśmy 20 godzin. Teraz od kilku godzin jedziemy dalej i dziękujemy wszystkim za modlitwy. Czujemy waszą miłość. Niech wam Bóg błogosławi.
Warszawa, dwie osoby!
Transport do Pragi. Czechy, Praga.
Polscy kierowcy wiozą Amerykanów do Ukrainy. Na granicy czeka ich smutny widok. Tysiące Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją. Na granicy bez ustanku, 24 godziny na dobę, pracują setki wolontariuszy.
Tak, jako wolontariusze chyba wszyscy staramy się nie być sami i lepiej mieć ręce pełne roboty, niż po prostu zastanawiać się nad tym, co się dzieje, bo jest to bardzo dla nas trudne i obciążające również i bardzo poruszające.
Spotkaliśmy pastora. Był bardzo miły. Pomógł nam uzyskać kontakt do granicy. I zabrał nas w miejsca, gdzie mogliśmy przekazać ludziom paczki.
W tej chwili jest bardzo dużo zapałów w ludziach, wolontariuszach, w ludziach dobrej woli, mieszkańcach okolicznych miejscowości. Musimy się przygotować na to, że to nie jest sprint, tylko maraton.
Polska przyjmuje uchodźców nawet bez paszportów. Polacy zapraszają ich do swoich domów, mieszkań, hoteli. Już kilka milionów Ukraińców znalazło dach nad głową u swoich polskich sąsiadów. Kiedy przekraczaliśmy granicę z Ukrainą, trafiliśmy na bardzo miłego polskiego strażnika, który, gdy dowiedział się, że jedziemy uratować sieroty, przepuścił nas mimo covidowych obostrzeń. Potem jednak po stronie ukraińskiej strażnicy zaczęli przeszukiwać nasz samochód i zadawać mnóstwo pytań. Najpierw pozwolili nam jechać dalej, ale za chwilę stwierdzili, że nie mamy pieczątki. Pytam, jakiej pieczątki? Więc zawrócili nas po tę pieczątkę, przybili ją i w końcu przejechaliśmy. Ekipa mija kolejne punkty kontrolne. Obserwują, jak w kilka godzin błyskawicznie powstają zasieki i blokady. Ukraińskie wojsko przygotowuje się na rosyjski atak. Dosłownie na każdym zjeździe z autostrady były punkty kontrolne. Od granicy do Lwowa. Na każdej drodze był punkt kontrolny z bunkrami, workami z piaskiem, uzbrojonymi mężczyznami z okolicy. Zabezpieczali każdy rejon. Wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Punkty kontrolne i bunkry powstawały bardzo szybko. Zbudowali je tego dnia. Zapytaliśmy jednego z mężczyzn, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedział, spodziewamy się wtargnięcia Rosjan z Białorusi w każdej chwili. Widzieliśmy też wielu ochotników jadących na Ukrainę walczyć.
Volunteers.
Got a man right there, my commander. He's got the USA patch on his shoulder. Got burning buildings. We got mortars. We got rockets. We got all the fun stuff to make it a beautiful day.
Wreszcie około 10 rano ekipa ratunkowa dociera na przedmieścia Lwowa. Ciężko przedostać się do centrum miasta. Ulice są zakorkowane, pełne uchodźców ze wschodniej Ukrainy. W mieście chaos i niepokój. We Lwowie około 2 godzin zajęło nam przedostanie się z przedmieść miasta na dworzec kolejowy. W powietrzu dało się wyczuć, że nie był to najszczęśliwszy czas tego miasta. Ostatni odcinek drogi ekipa pokonuje pieszo. Samochód i 2 wielkie autokary zostają pod opieką polskich kierowców. Kiedy Amerykanie docierają na lwowski dworzec kolejowy, nie mogą uwierzyć własnym oczom. Zatłoczone perony przypominają dworce z czasów II wojny światowej, kiedy ludność miast masowo uciekała przed niemiecką agresją na Europę. Ten zapach. Podczas wojny zapamiętujesz zapachy. Zapach na tym dworcu. To był zapach niemalże desperacji. Ludzie byli mili, właściwie byli bardzo uprzejmi. Ale ten zapach był uderzający. Przypominało mi to filmy o II wojnie światowej. Taki był tam tłum. Nie mogą znaleźć sierot. Wchodząc na dworzec, z wielkim trudem przedzierają się przez niekończący się tłum uchodźców z całej Ukrainy, szukających schronienia. W końcu okazuje się, że pociąg, którym jadą sieroty, ma duże opóźnienie. Amerykanie czekają na dworcu kolejne godziny. Ludzie są zdesperowani. Widzieliśmy to. Ale byliśmy zgodni, że nawet w takich warunkach są bardziej cywilizowani niż Amerykanie w Czarny Piątek. Prawda? Okazują sobie szacunek. Nie ma wpychania się czy przepychania. Co też było niezwykłe z chrześcijańskiej perspektywy, to że zdarzały się tam akty dobroci. Wreszcie po 4 godzinach pociąg z sierotami dociera na lwowski dworzec. Amerykanie biegną po peronie, by je uściskać. To jest to. To jeden z tych momentów, które sprawiają, że serce rośnie, kiedy widzisz radość na twarzach dzieci, które widzą swoich przyszłych rodziców. Te twarze rodziców i ich dzieci. Po prostu piękny moment. Byliśmy tam we Lwowie na stacji kolejowej. Dzieci przybiegły i wpadły w nasze ramiona. To są chwile, które pamiętasz do końca życia. Chciałem nagrać film o tej chwili, którą właśnie przeżyłem z dziećmi, które wysiadły z tego wagonu numer 2, którym przyjechały. Uciekały setki kilometrów przez strefę wojny i nie mogę uwierzyć, jak niesamowitym jest po prostu tu być. To miłość pełna niewinności i ta ich siła. Niestety niektóre z nich nie miały kogo przytulić, tak jak Mata i Wike, i tylko widzieliśmy, jak patrzyły. Boże, Ty masz je w swoich rękach. Wiem, że je masz. Wzięliśmy ich rzeczy i przeszliśmy przez sam środek tłumu ze stacji kolejowej i ruszyliśmy w stronę autobusów. Inni ludzie próbowali wejść do naszych autobusów. Mówiliśmy, że są dla sierot. Byli mili, ale mówiliśmy nie, gdy próbowali wejść do autobusów. Wtedy podeszli do mnie dziennikarze z ABC News i zapytali, co się dzieje. Każdy pociąg w tym kraju jadący na zachód jest tylko dla uchodźców, nie trzeba biletów. Właśnie widziałem grupę 60 sierot z Mariupola. Ich sierociniec został zrównany z ziemią. Teraz są tu, niosąc jedzenie i pudła. Nie mają dokąd iść. To jest dopiero początek. ONZ mówi o 4 milionach uchodźców. Jednak to nie koniec misji. Przed ekipą ratunkową kolejne wyzwanie. Jak najszybsze wydostanie się z Ukrainy. Mamy wszystkich na pokładzie i ruszamy w stronę polskiej granicy. Jest fantastycznie. Mamy tutaj dużo szczęśliwych dzieci. Niektórzy czekają na granicy ukraińsko-polskiej kilka dni. Jak będzie w ich przypadku? Jest 6 rano. Jesteśmy na granicy, w korku. To jeden z naszych autobusów. Trzymamy się i modlimy. Podróż miała trwać tylko 3-4 godziny, ale około 26-28 godzin zajęło nam pojechanie tam i z powrotem, ponieważ sytuacja była gorsza niż się spodziewaliśmy. Na szczęście na granicy ekipa ratunkowa wraz z sierotami czeka jedynie 8 godzin. Dzieci są już na bezpiecznej polskiej ziemi. Teraz tylko kilka godzin podróży do pięknego miasteczka pod Lublinem, gdzie w hotelu, domu dziennikarza, czekają już na nich wolontariusze z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, zorganizowani przez pastora Radosława Kopcia.
Jesteśmy zmęczeni, ale oni są bardziej, no właśnie. Mają większe problemy.
Jak przebiegła wasza misja ratunkowa? Czy było niebezpiecznie? Była bardzo długa, jakieś 16 godzin z USA do Polski, potem jazda tam i z powrotem do Ukrainy. Około 8 godzin spędziliśmy na ukraińskiej granicy. Gdy jechaliśmy, widzieliśmy, jak Ukraińcy organizują obronę, bo spodziewają się, że rosyjskie wojska dotrą tam za 24 do 40 godzin, więc działali bardzo szybko, tak aby wszyscy mogli być bezpieczni. Byliśmy na miejscu nad ranem, około 4-5 rano. Prawie wszystkie dzieci spały. Były zmęczone wieloma dniami w autobusie, pociągu, kolejnym pociągu i jeszcze kolejnym pociągu. i były po prostu zachwycone tym, co zobaczyły, gdy dotarły na miejsce do Polski. Mieliśmy dwa świetne autokary. Ich kierowcy byli na nogach przez około 50 godzin z rzędu, bez żadnego odpoczynku.
Panie dyrektorze, ile to było czasu, kiedy się pan dowiedział o tych sierotach, które mają przyjechać do Polski?
W zasadzie była bardzo krótka informacja. Dostałem zapytanie, czy jestem w stanie przyjąć taką ilość osób. Zdeklarowaliśmy się od początku, że chcemy przyjąć te osoby i zareagowaliśmy bardzo szybko, że nie jest to dla nas żaden problem, mamy miejsce, a tutaj już wewnątrz zrobimy wszystko, żeby te dzieci się u nas poczuły jak w domu.
Dlaczego pan się zdecydował?
Kocham dzieci i lubię pomagać.
A jak pan zobaczył te ponad 60 sierot ze zniszczonego sierocińca w Ukrainie, to co pan poczuł? Jakie były pana pierwsze myśli?
Świeczki w oczach i cieszę się, że oni tu są.
Poranek, 4 marca. Pierwszy dzień pobytu sierot w Kazimierzu Dolnym. Po pierwsze, bardzo wam dziękujemy. Byliście niesamowicie pomocni. Kawał dobrej roboty. Pastorze Chojecki, bardzo dziękujemy.
W tej akcji spotkaliśmy się z różnych stron świata, z różnych narodów. Nie znaliśmy się wcześniej lub tylko pobieżnie, a pracowaliśmy jak stary, dobrze zgrany, harmonijny zespół. To tylko Bóg mógł zrobić.
Bez was byłoby to niemożliwe, więc bardzo wam dziękujemy. Teraz próbujemy uzyskać pomoc od państwa dla tych dzieci. Dostaliśmy duże wsparcie finansowe z krajów Unii Europejskiej oraz USA, aby zrealizować tę misję. Mamy wielu wolontariuszy.
Anna is the point of contact to
yeah,
the other
Anna. Communicate. Okay. Yeah.
She has a very good relationship with her. Okay, yeah. So everybody will go to her,
yeah.
Okay. And then we will be good. Okay, yeah. So Tim, okay. You're in charge of the meals and however else to help. Mm-hmm. You're going to be with Peter, okay. So Cornelia,
medication.
And they're going to help upstairs in the playroom with the kids, okay?
Okay.
And then we have a couple other volunteers, like Gabe is going to take some of the kids outside, yeah. And we'll help manage.
Wszystko działo się w ciągu jednego dnia. No, ja byłem zdumiony, że tak wiele rzeczy udało się dzięki Bogu skleić w tak krótkim czasie. Dyrektor domu dziennikarza w Kazimierzu był bardzo pomocny. Jeszcze wieczorem z nim rozmawiałem, że te dzieci będą chyba nad ranem. I ja mówię, o, myślałem, że dzisiaj się wyśpię, ale dobra, są rzeczy ważniejsze. Nie. Wszyscy ci ludzie sobie zdawali sprawę, że to są rzeczy. Nie czas na to, żeby się wyspać, nie czas na to, żeby się najeść, tylko czas, żeby im pomóc.
Anna and Victoria are going to figure out who is going to work with those kids, the ones that are a little bit more difficult.
So Gabe, the guy, he's an American guy, the one that will do sports, he needs a person who understands Russian.
Yes, so Victor, are you one of them?
Oh yes, he yeah. Can speak both.
Yeah. Okay, so you can speak both?
Kids are doing great. All we need is set schedule times and organizations. Lunch was perfect.
Najbardziej mi się podobało rozmawiać z dziećmi, że wiedziałam, że te wierszyki, które uczyłam się w szkole, no w domu, w szkole też po rosyjsku, to mogą właśnie rozmawiać z tymi dziećmi, a oni tego potrzebowali, żeby ich po wojnie ktoś uspokoił, zrozumiał. Fajne było to też, że te dzieci widać dobrze wychowane są już na Ukrainie, ponieważ kiedy zaczęłam uczyć dziecko języka polskiego, to ono potrafiło czytać po polsku.
mają bufet szwedzki na śniadanie, mają dwudaniowy obiad, ciepłe danie na kolację. Po podróży były bardzo zmęczone, natomiast później już z biegiem dni już było coraz łatwiej. Mieliśmy tutaj pomocę ze strony wolontariuszy, opiekunów i kontaktowaliśmy się co potrzeba na bieżąco. Ponieważ my i tak pracowaliśmy tu z dziećmi, mieliśmy tutaj w lecie kolonie dziecięce, przyjeżdżały obozy tematyczne, więc my tutaj mamy w ośrodku, odwiedzają nas młodzież, dzieci młodzież, natomiast mamy świadomość, że to są dzieci z innego kraju, z innej sytuacji, no i trzeba do nich troszeczkę inaczej podchodzić.
Jak się teraz czujesz po kilku dniach od akcji? Fantastycznie, udało nam się przespać, dzieci radzą sobie dobrze. Miejsce, w którym są, jest najprawdopodobniej jednym z najlepszych w Polsce. Mamy boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę, dwie sale do ćwiczeń, kino, wielu wolontariuszy i wspaniałą obsługę w kuchni. To jedno z najlepszych miejsc w Polsce. To kurort, więc to wspaniałe miejsce, żeby dzieci wróciły do zdrowia i mogły rozpocząć naukę i wrócić do normalnego życia. Ludzie z całego świata przybywają do Polski, by pomóc Ukraińcom. Z telewizją pastora Chojeckiego kontaktują się m.in. Hongkończycy z Wielkiej Brytanii. Sami musieli niedawno uciekać ze swojej ojczyzny, którą stłamsiły komunistyczne Chiny. Dlaczego to robicie? My również jesteśmy ciemiężeni przez komunistyczne Chiny. Doświadczyliśmy tego, że kiedy wołaliśmy o pomoc z nadzieją, że inne kraje wesprą Hongkong, nikt nie odpowiedział. Pojawiały się głosy potępiające komunistyczną partię Chin i rząd, ale tak naprawdę nikt nie podjął żadnych działań. Mamy w sobie empatię, wiemy, jakie to uczucie, gdy teraz Ukraińcy walczą o swoją wolność przeciwko Rosji. O akcji ratunkowej dowiedziały się także zagraniczne media. Do Kazimierza Dolnego przybyli dziennikarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy, Grecji, a nawet z Tajwanu i Meksyku.
Sytuacja w Kazimierzu Dolnym, w domu dziennikarza, jest bardzo dobra. Dzieci mają pełną opiekę. My jako gmina zapewniliśmy opiekę lekarską. Też zapewniamy w miarę konieczności dostawy jakichś środków, chociaż tutaj trzeba przyznać, że mieszkańcy Kazimierza bardzo stanęli na wysokości zadania i pomagają, dostarczają żywność, dostarczają potrzebne produkty higieniczne. Byłem tam na miejscu, rozmawiałem z panem Mattem Shea, rozmawiałem z wolontariuszami, którzy tam pracują, rozmawiałem z dyrektorem domu dziennikarza. Wszystko tam jest w porządku, dzieci mają rzeczywiście pełną opiekę, trafiły do takiego miejsca, w którym mogą czuć się bezpiecznie.
Witajcie. Chciałem tylko podzielić się kilkoma myślami o Kościele w obecnych czasach. Nie powinniśmy przyglądać się z boku temu, co się dzieje. Powinniśmy wychodzić na zewnątrz i pomagać każdemu, kogo spotyka nieszczęście. Jako chrześcijanie powinniśmy tak postępować. Nie potrzebujemy pochwał, nie trzeba o nas pisać na pierwszych stronach gazet. Powinniśmy dziękować Jezusowi, że postawił nas w tej sytuacji, że działa przez każdego z nas i zmienia życia ludzi na zawsze. Każdy, kto jest częścią tych ostatnich 24 godzin, będzie to pamiętał do końca życia. Niesamowite skutki będzie miała miłość Jezusa, która kruszy mury, przezwycięża traumy, jednoczy rodziny. W Ameryce żyjemy w wygodnej bańce, mamy wygodne domy i łóżka, ale na zewnątrz istnieje zupełnie inny świat, który potrzebuje nas, chrześcijan, w działaniu.
Kiedyś pastor Shea to był dla mnie polityk, z którym miałem przyjemność na krótko się spotkać w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. Od czasu do czasu zerkałem na jego media społecznościowe. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to mój przyjaciel. I ta przyjaźń, można powiedzieć, wypróbowała się w działaniu, wypróbowała się w trudnych sytuacjach, wypróbowała się przy ratowaniu dzieci. Ale pastor Shape opowiedział mi też historię z wojny w Iraku, kiedy tam był, ryzykując swoim życiem i miał już ostatni dzień służby, miał jechać do domu. Wtedy trzeba było pokonać najniebezpieczniejszy odcinek w tej okolicy, czyli trasę pomiędzy bazą a lotniskiem. Oczywiście wsiedli w opancerzone samochody Humvee i ruszyli na pełnym gazie. I wtedy, gdzieś w połowie tej trasy, nagle przed maskami samochodów stanęły irackie dzieci i kierowca: kapitanie, co robić? Pastor Matt tylko powiedział: Jesus. I powiedział: stop. Kierowca żądał potwierdzenia, bo wiedział, że zatrzymanie się w tym niebezpiecznym rejonie to jest pewna śmierć dla amerykańskiej załogi. I Matt powtórzył: stop. No i wtedy z piskiem hamulców tuż przed tymi dziećmi się zatrzymali. Wyszli, nie wiedząc, czy to nie zasadzka, a te dzieci powiedziały im, że kilka kilometrów dalej jest właśnie na nich zasadzka. Inaczej mówiąc, te dzieci uratowały im życie, a Amerykanie im uratowali życie. Później przyjechał z drugiej strony czołg, rozbroił tę zasadzkę, zniszczył i już bezpiecznie pastor Shay wrócił do domu. Ale nawet ostatniego dnia służby był gotowy poświęcić swoje życie, żeby ratować irackie dzieci. Tym razem poświęcił swoje życie, zaryzykował swoje życie, żeby ratować ukraińskie dzieci. Tak się rodzi przyjaźń.
Mija 8 tydzień wojny. 5 milionów, czyli 2/3 wszystkich ukraińskich dzieci, musiało uciec ze swoich domów. Nawet 100 tysięcy z nich zostało uprowadzonych w głąb Rosji. W wyniku rosyjskiej agresji zginęły tysiące Ukraińców. Trudno oszacować dokładne liczby. ONZ podała, że Rosjanie zamordowali już kilkaset ukraińskich dzieci. Jednak te dane nie obejmują doniesień z miejsc, w których wciąż toczą się walki. Na przykład z Mariupola. Burmistrz miasta ogłosił, że zginęło tam ponad 20 tysięcy cywili. Z Mariupola wyjechaliśmy w stronę wsi Rozowka. Była już zajęta przez okupantów. Mieliśmy problemy, ponieważ było 18 punktów kontrolnych okupantów. Oni bardzo długo sprawdzali, zadawali różne pytania, wywracali wszystkie rzeczy, rozrzucali je. Martwiliśmy się też, żeby ci ludzie nic niepotrzebnego nie pomyśleli, żeby udało nam się zostać przy życiu. Na początku marca odłączyli najpierw prąd, potem internet, wodę, gaz. Byliśmy odłączeni od reszty świata. Myśleliśmy, że wszyscy o nas zapomnieli. O zielonych korytarzach humanitarnych nie mogliśmy się dowiedzieć. Gotowaliśmy jedzenie na ognisku. Wodę mieliśmy. Zbieraliśmy śnieg i topiliśmy go na ognisku lub zbieraliśmy deszczówkę. Albo przynosiliśmy ją z morza. Żywności w naszej dzielnicy nie było wcale. Chciałabym podziękować. To bardzo miłe, że nas przyjmują i dają dobre warunki do życia. Bardzo mi miło, że o Ukrainie się nie zapomina i że starają się ją wspierać. Nie tylko starają się, ale naprawdę wspierają. W Mariupolu wciąż przebywa jednak ponad 100 tysięcy osób. Wojska ukraińskie bohatersko bronią miasta.
Jak obudziłam się 24 lutego, to już w sieciach społecznościowych miałam dużo wiadomości od Polaków: Daria, czy wszystko jest dobrze? Czyli no, już od pierwszych minutach tej wojny ja już wiedziałam wsparcie Polaków. Ja zrozumiałam, że tamte dwa kraje, czyli Polska i Ukraina, to są po prostu kraje bohatery, bo jak wiadomo, Polska posiada drugie miejsce w pomocy humanitarnej dla Ukrainy, bo pierwsze miejsce to oczywiście Ukraina, ale Polska pomaga nam ze wszystkich innych krajów w pomocy humanitarnej i w pomocy psychologicznej najwięcej. Ale teraz w tej wojnie po pierwsze widać, kto jest kim, czyli nawet chodzi o krajach. Kto po prostu mówi, o tak, Ukraina, my z wami i nic nie robi, a kto nic nie mówi, a po prostu robi.
Ну, во-первых, я сразу хочу...
Хотелось бы на початок выразить вдячность в имени своим и в имени многих украинцев. Вдячность вобед Польски, которая направде показала, что есть правдивым приятелем Украины, а поляцы и украинцы są близки собе, и на поляков завше можно личить.